The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Dziś jest piątek, a jest to też piąty dzień kwietnia, czyli 96 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 270 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło 6:38, zajdzie o 19:29, zatem dzień dzisiejszy trwa 12 godzin i 50 minut. A dziś popularne imieniny Ireny i Wincentego. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. 47 stopni w chwili obecnej, maksymalna 51, jutro nieco cieplej 53, a w niedzielę 55. Chciałabym dodać, że średnia dla tego okresu, czyli kwietnia, jest 64, a więc jak do tej pory jesteśmy znacznie poniżej średniej dla tego okresu. A dziś przysłowie polskie. Dzwon, choć wszystkich woła, sam nie idzie do kościoła.
Czas
Czas na komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 3 zł 96 groszy. Ropa Brent $90.80, WTI $86.53, co niewątpliwie odczujemy w swoich portfelach. Złoto $2303.85. A teraz kalendarium. 1242. Na zamarzniętych wodach jeziora Peipus doszło do bitwy między kawalerami mieczowymi a wojskami księcia nowogrodzkiego Aleksandra Newskiego, która powstrzymała ekspansję zakonu na ziemie ruskie. 1453. Upadek Konstantynopola. Pod oblężone miasto podeszły główne siły tureckie. 1521. Wojna Pruska. W Toruniu zawarto polsko-krzyżackie 4-letnie zawieszenie broni, a spór oddano pod sąd rozjemczy cesarza rzymsko-niemieckiego Karola V Habsburga i króla Węgier Ludwika II Jagiellończyka. 1573. Otwarto pierwszy warszawski stały most na Wiśle. 1614. W osadzie Jamestown w Virginii odbył się ślub indyjskiej księżniczki Pocahontas i angielskiego kolonisty Johna Rolfa. Przed ślubem Pocahontas została ochrzczona i przybrała imię Rebecca. 2 lata później para popłynęła do Anglii, gdzie przyszedł na świat ich syn. Wkrótce po porodzie Pocahontas umarła na ospę, zaś syn, kiedy dorósł, wrócił na ziemię ojczyste matki. 1862. Wojna secesyjna. Wojska Unii rozpoczęły oblężenie Yorktown. 1883. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako pierwsi na świecie dokonali skroplenia tlenu. 1906. Papież Pius X podpisał encyklikę potępiającą polskich mariawitów. 1933. Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt podpisał rozporządzenie wykonawcze nr 6102, zakazując obywatelom Stanów Zjednoczonych gromadzenia złotych monet złota oraz certyfikatów złota. 1938. Generał Francisco Franco wydał dekret znoszący autonomię Katalonii. 1940. Zbrodnia katyńska. Rozpoczęła się likwidacja obozu jenieckiego w Starobielsku na Ukrainie. 1951. W Stanach Julius i Ethel Rosenbergowie zostali skazani na śmierć za szpiegostwo na rzecz ZSRR, konkretnie za ujawnienie tajemnicy bomby atomowej. 1955. Winston Churchill ogłosił rezygnację ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. W rok później w Warszawie powstał klub studencki Stodoła. 55 lat temu u wybrzeży Wysp Kanaryjskich Leonid Teliga jachtem Opty przeciął kurs, którym płynął z Casablanki w lutym 1967 roku, zamykając tym samym pętlę rejsu wokół ziemskiego. 1989. Podpisano porozumienie Okrągłego Stołu. 1993. Rybacy zablokowali porty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie, żądając ograniczenia importu ryb. 1999. Dwóch libijskich agentów podejrzanych o dokonanie zamachu na samolot linii Pan Am nad szkockim miasteczkiem Lockerbie zostało wydanych przez Libię szkockiemu sądowi obradującemu w holenderskim mieście. 2018. Teledysk do utworu Desposito Luisa Fonsiego jako pierwszy w historii serwisu YouTube osiągnął 5 miliardów wyświetleń. rok 2022. Decyzją sądu zostało oficjalnie zamknięte i zlikwidowane rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-95-80, 609-278-95-80. Przyłącz się do nich już dziś.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Ambasador Izraela przeprasza za ostrzał rakietowy konwoju humanitarnego, w którym zginęło 7 wolontariuszy, wśród nich Polak Damian Sobul. Słowo, na które od kilku dni czekała Polska, padło dziś podczas porannego spotkania w MSZ-cie. Ambasador Jakub Liwne stawił się w resorcie spraw zagranicznych. O 10:00 rozmawiał z nim wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą ministerstwa. Agnieszko, jak przebieg spotkania relacjonuje kierownictwo MSZ?
Spotkanie miało charakter stanowczy. Polska strona przekazała notę protestacyjną. Tak mówił, opowiadając o przebiegu tej rozmowy z Jakowem Liwne, wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Przekazał również, że słowo przepraszam padło na początku spotkania.
Pan ambasador przeprosił. Przeprosił za to zdarzenie nie mające precedensu w historii cywilizowanego świata, czyli zbombardowanie konwoju humanitarnego.
Wiceszef MSZ dodał również, że spotkanie przebiegło w charakterze oczekiwań, a te zostały opisane w nocie protestacyjnej właśnie. Strona polska domaga się m.in. ukarania winnych w izraelskiej armii, wypłaty odszkodowania rodzinie zamordowanego Polaka, a także przestrzegania przez Izrael rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zawieszenia działań wojennych w strefie Gazy. W trakcie rozmowy z izraelskim dyplomatą wiceszef MSZ nawiązał również do jego komentarzy w mediach społecznościowych. Minister ocenił, że poniedziałkowy incydent nie był zwykłym incydentem, jak mówił ambasador, a mówienie przy tej okazji o polskim antysemityzmie wywołuje niepotrzebne napięcia na linii Warszawa-Tel Awiw.
Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. W trakcie spotkania przed MSZ-em manifestowało kilkadziesiąt osób. Spontaniczny protest zorganizowali działacze Inicjatywy Wschód oraz Koalicji Wolna Palestyna. Jest najnowsza, trzecia wersja raportu o represjach w wymiarze sprawiedliwości. Przedstawia ona konkretne przykłady represji stosowanych wobec sędziów i prokuratorów w latach 2015-2023, mówi Jakub Kościerzyński ze Stowarzyszenia Sędziów Justitia.
Tego typu działania należy spisywać, należy je dokumentować bardzo starannie, żeby dla przyszłych pokoleń udokumentować, jak to się działo, jak do tego doszło, jaki był mechanizm tworzenia tego systemu administracyjno-urzędniczo-dyscyplinarnego, który od początku miał jeden cel, czyli przejęcie pełnej politycznej kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą.
Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Dziś Dzień Grzeczności za kierownicą. Polacy wysoko oceniają swoje umiejętności prowadzenia auta i często bagatelizują łamanie przepisów, mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
Obserwujemy różnice między tym, jak polscy kierowcy postrzegają siebie samych, a rzeczywistością i niestety oceniają swoje umiejętności wysoko lub bardzo wysoko, a łamanie przepisów, jak na przykład przekraczanie prędkości, często bagatelizują, co oczywiście negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. Nie zapominajmy, że kultura i życzliwość za kierownicą to nie tylko kwestia naszego komfortu jazdy, ale przede wszystkim kwestia życia i zdrowia.
Według raportu ITS aż 96% badanych uważa się za dobrych kierowców, a ponad 80% twierdzi, że zawsze bezbłędnie ocenia sytuację na drodze. Ponad połowa ankietowanych jest zdania, że można jeździć szybko i bezpiecznie. Komisja Europejska rozpoczęła pisemną procedurę zatwierdzającą wypłatę Polsce pierwszej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Dowiedziała się o tym nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli. Chodzi o 6 300 milionów euro. Procedura ma potrwać do 15.
To już jest ostatni etap zatwierdzania pierwszego polskiego wniosku z KPO. Wszystko zaczęło się pod koniec lutego. Wtedy Komisja Europejska dała wstępną zgodę. Ale aby pieniądze popłynęły do Polski, wszystkie procedury muszą być sfinalizowane. W ubiegłym tygodniu, jak informowałam, zielone światło dla wypłaty dali przedstawiciele unijnych krajów. To otworzyło drogę Komisji do ostatecznego zatwierdzenia polskiego wniosku w procedurze pisemnej. Kiedy ona się skończy, już nic nie będzie stało na przeszkodzie, by Polska otrzymała pierwsze pieniądze. Ze względu na wewnętrzne regulacje w Komisji nastąpi to w połowie tego miesiąca. A pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje w czyste powietrze, na przykład dopłaty do wymiany starych pieców na nowe, na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach, czy na dostęp do bardzo szybkiego internetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
O inwestycjach i miejskich programach społecznych mówił na spotkaniu z dziennikarzami w ostatnim dniu kampanii wyborczej prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przekonywał, że w ostatnich latach zaszło w stolicy wiele zmian, a w planach są kolejne przedsięwzięcia, m.in. zmiana terenu wokół Pałacu Kultury. Kandydat Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że po rozpoczęciu prac odkryto fragmenty dawnej Warszawy.
Z tego się bardzo cieszymy, dlatego że coraz więcej dowiadujemy się o historii miasta. Notabene przypominam, że ta tkanka ulic, którą odkryliśmy, będzie odwzorowana na nowym Placu Centralnym. Placu Centralnym, który, jestem o tym przekonany, będzie miejscem spotkań, gdzie będzie można się zatrzymać, usiąść, porozmawiać i w otoczeniu właśnie tych nowych inwestycji zadumać się nad Warszawą. Dużo, dużo bardzo zieleni, którą tutaj posadzimy.
Aby Warszawa dobrze się rozwijała, trzeba zmiany w stołecznym ratuszu, mówił z kolei kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy. Tobiasz Bocheński dodał, że przedstawiony przez niego program oparty jest na ekspertyzach.
Uważam, że jesteśmy jedyną drużyną, a ja jestem jedynym kandydatem, który przedstawił program całościowy, oparty o merytorykę, oparty o ekspertyzy i oparty o projekty dotyczące każdej istotnej sfery funkcjonowania samorządu.
Piątek jest ostatnim dniem kampanii. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza. Dokładnie 55 lat temu Leonid Teliga na jachcie Opty jako pierwszy Polak samotnie okrążył Ziemię. Rejs zajął mu ponad 2 lata i 3 miesiące. Żeglarz zbudował jacht za własne pieniądze, a nazwa pochodzi od optymizmu. Ostatni etap rejsu z wysp Fidżi do Dakaru kapitan Teliga przybył bez zawijania do portu, co trwało 165 dni. Tak mówił o swoich żeglarskich marzeniach.
Samo słowo skok przez Atlantyk miało w sobie jakąś romantyczną siłę. Kiedyś w młodości marzyłem właśnie tylko o tym. To były marzenia niewypowiedziane. Człowiek nawet krępował się mówić o tak wielkich rzeczach, o tak wielkich celach.
Po zakończeniu podróży ciężko chory Leonid Teliga wrócił do kraju samolotem, jego jacht statkiem. Żeglarz zmarł rok po zakończeniu rejsu. Ustawą wiatrakową rząd może się zająć na początku czerwca, powiedział w Polskim Radiu wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Jego zdaniem jest kompromis w sprawie zmniejszenia odległości turbin od domów do 0,5 kilometra.
Co bardzo istotne, to jest właśnie to, by skrócić procedury administracyjne w zakresie tworzenia planów, żeby proces inwestycyjny, który dzisiaj w Polsce jest jednym z najdłuższych w Europie, dlatego też przez lata energetyka wiatrowa na lądzie nie mogła się rozwijać, został po prostu skrócony. To jest możliwe dzięki uproszczeniu procedur i temu, że nasza administracja jest już do tego gotowa.
Wiceminister podkreślił, że projekt ustawy nie przewiduje wywłaszczeń pod wiatraki. Kilkadziesiąt ukraińskich dronów zaatakowało rosyjskie lotniska wojskowe. W nocy Ukraińcy zestrzelili także kilkanaście rosyjskich dronów Szahid.
W pobliżu lotniska wojskowego w obwodzie rostowskim drony uszkodziły stację transformatorową. Według lokalnych serwisów internetowych w tym rejonie stacjonują myśliwce Su-34, operujące wzdłuż linii frontu. Świadkowie stwierdzili, że widzieli i słyszeli około 60 eksplozji. Wybuchy zarejestrowano także w okolicach Saratowa, gdzie znajduje się lotnisko wojskowe Engels. To tam stacjonują bombowce Tu-95 i Tu-22, wykorzystywane do ataków na Ukrainę. Obrona przeciwlotnicza zadziałała także w kraju krasnodarskim, w rejonie lotniska wojskowego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Wiadomości przygotował Krzysztof Zyblewski. A oto dalsza część. Co stało się po wywiadzie ambasadora Izraela w kanale Zero? Mazurek ujawnia fakty. Wywiad Roberta Mazurka z ambasadorem Izraela w Polsce, Jakowem Liwnem, odbił się szerokim echem. Teraz dziennikarz ujawnił, co się stało po rozmowie z dyplomatą. Po tym, jak siły Izraela uderzyły w konwój humanitarny w Strefie Gazy, ambasador Izraela udzielił wywiadu na kanale Zero. Jego kontrowersyjne wypowiedzi wywołały wręcz burzę. Robert Mazurek próbował nakłonić polityka do przeprosin za śmierć m.in. Polaka, ale bezskutecznie. Teraz dziennikarz ujawnia, co się stało po wywiadzie z ambasadorem. Okazuje się, że Jakownem Liwne miał być wściekły po rozmowie. Robert Mazurek nagrał wideo, w którym opowiada o kulisach wywiadu z izraelskim ambasadorem. Wściekłość objawiła się dopiero po rozmowie. Zdarzyło mi się w życiu przeprowadzać zdrowo ponad 1000 wywiadów. Ludzie wychodzili z nich w różnym humorze. Bywało tak, że wybiegali ze studia, jak były wicepremier i minister Gliński. Byli tacy, którzy nie podawali mi ręki, byli tacy, którzy później przez długi czas się do mnie nie odzywali, ale nigdy nie miałem sytuacji, że po rozmowie zrywa się gość, stoi obok mnie i na mnie krzyczy, i na mnie wrzeszczy, i ma do mnie pretensje. Moi koledzy kamerzyści, ci, którzy byli ze mną w studio, byli zdumieni. Ja, mówiąc szczerze, również, ujawnia dziennikarz kanału Zero. Prokuratura Okręgowa w Warszawie bada, czy byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik naruszyli sądowy zakaz zajmowania stanowisk publicznych. Zarzuty wynikają z ich aktywności w Sejmie po skazaniu ich za nadużycia uprawnień w tzw. aferze gruntowej. Decyzja sądu z 20 grudnia 2023 roku skazała Kamińskiego i Wąsika na 2 lata więzienia i 5-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych. Mimo to już nazajutrz obaj panowie pojawili się w Sejmie, co wywołało kontrowersje i skierowało uwagę mediów na ich działania. To wtedy Mariusz Kamiński pokazał słynny, cytuję, gest Kozakiewicza. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza, że toczy się postępowanie dotyczące podejrzenia naruszenia zakazu sądowego przez Kamińskiego i Wąsika. Wkrótce po ich pojawieniu się w Sejmie wpłynęły 3 doniesienia sugerujące, że mogli popełnić przestępstwo. Według informacji uzyskanych przez Rzeczpospolitą, zarzuty są przesądzone i obaj byli szefowie CBA zostali wezwani na przesłuchanie w prokuraturze okręgowej. Za złamanie orzeczonego przez sąd zakazu m.in. cytuję, zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności grozi do 3 lat więzienia. Kamiński i Wąsik, jak również politycy Prawa i Sprawiedliwości, utrzymują, że wciąż są posłami. Argumentują, że zostali 2-krotnie ułaskawieni przez prezydenta, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła decyzję marszałka Sejmu o wygaśnięciu ich mandatów. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ 2 różne Izby Sądu Najwyższego wydały różne orzeczenia w tej sprawie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzekła, że Wąsik i Kamiński nadal są posłami, podczas gdy Izba Pracy odrzuciła odwołanie Kamińskiego od decyzji marszałka. Przestępstwo naruszenia zakazu sądowego jest przestępstwem umyślnym, co oznacza, że sprawca musi mieć zamiar je popełnić. Jeśli Wąsik i Kamiński uważają, że są posłami, a co więcej mają na to 2 orzeczenia Sądu Najwyższego, które nie uznały wygaśnięcia ich mandatów, to ciężko stawiać im zarzut przestępstwa umyślnego, powiedział dziennikowi jeden z doświadczonych prokuratorów. Natomiast wiadomo, że Kamiński i Wąsik chcą znaleźć się teraz w Parlamencie Europejskim, a oto jeden z sondaży. Zdaniem większości Polaków 61,3% Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie powinni startować w wyborach do Europarlamentu. Wynika z agencji SW Research dla Wprost. Pod koniec marca znany polityk PiS mówił anonimowo w rozmowie z Wprost, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mieli uzyskać od Jarosława Kaczyńskiego zapewnienie, że będą kandydatami partii w wyborach do Europarlamentu. Sam były minister spraw wewnętrznej administracji, już wcześniej na antenie telewizji w Polsce PL, potwierdził krążące od jakiegoś czasu informacje. Dostałem taką propozycję i myślę, że tak, przyznał Kamiński. Jak twierdzą informatorzy dziennikarek Wprost Joanny Miziołek i Elizy Olczyk, część działaczy PiS nie jest zachwycona tym faktem. PO będzie to rozgrywać pod hasłem, że wysyłamy przestępców do Brukseli. Ale na naszych listach do Brukseli jest więcej słabych punktów. Są kandydaci, którzy dostali jedynki dzięki sympatii Jarosława Kaczyńskiego, choć z góry wiadomo, że lokomotywami wyborczymi nie będą, narzeka rozmówca Wprost. 61,3% Polaków uważa, że obaj panowie nie powinni nigdy startować w wyborach do Europarlamentu. Przeciwnego zdania jest 17,5% badanych, wynika z sondażu agencji SW Research dla Wprost, a 21,2% ankietowanych nie ma w tej chwili żadnego zdania. Należy dodać, że inne sondaże pokazują znacznie większą niechęć Polaków do tego, aby panowie Kamiński i Wąsik zasiadali w Parlamencie Europejskim. Czy Izrael wykorzystuje sztuczną inteligencję do kierowania atakami? Ofiary wśród cywilów wliczone w koszty. Kilka dni po tragedii w mediach pojawił się szokujący przeciek. Portal Plus 972 Magazine donosi o supernowoczesnym systemie opartym na sztucznej inteligencji, z którego ma korzystać izraelska armia. System ukrywany pod pseudonimem Lavenda ma wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji do namierzenia celów i kierowania systemami rakietowymi. Z medialnych doniesień dowiadujemy się też, że Lavenda nie jest wolna od błędów, również takich, które z perspektywy prawa międzynarodowego są wręcz niedopuszczalne. Plus 972 magazyn podaje, że w wyniku jego wykorzystania giną cywile. Portal, powołując się na swoich informatorów, podaje, że systemy miały niejako celowo kierować ataki na domy bojowników Hamasu, kiedy ci odwiedzali swoje rodziny. Przerażające jest to, że ofiary wśród cywilów są rzekomo wliczone w koszty ataków. W zależności od tego, jak ważną rolę w strukturach Hamasu pełni dany cel, Izraelczycy mieli dopuszczać od kilkunastu do nawet setki ofiar wśród cywilów. Portal o2.pl poprosił o komentarz w tej sprawie specjalistę w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych komandora Wiesława Goździewicza. W jego ocenie przecieki ujawnione przez ten portal mogą być prawdziwe. Czy Izrael może zrzucić winę za te ataki na konwój z pomocą humanitarną na sztuczną inteligencję? Zdaniem eksperta byłby to strzał w kolano. Goździkiewicz wyjaśnia, że oznaczałoby to, iż Izrael dopuszcza się łamania prawa międzynarodowego, które zabrania atakowania cywilów. Zaznaczył też, że za działania systemu odpowiada jego twórca, więc nie można zrzucić odpowiedzialności na maszynę. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą monitorować efektywność pomocy humanitarnej dostarczanej do Strefy Gazy. Po wczorajszej rozmowie prezydenta Joe Bidena z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, Izrael zatwierdził otwarcie dwóch nowych korytarzy humanitarnych. Antony Blinken mówił podczas spotkania Rady do spraw handlu i technologii, że zwiększenie ochrony cywilnej jest obowiązkiem Izraela. To naprawdę musi być wymierzone wynikami, podkreślił Antony Blinken i wyjaśnił, że władze amerykańskie przyglądają się, cytuję, takim czynnikom jak liczba ciężarówek, które faktycznie regularnie wjeżdżają do strefy Gazy, a nie wyjeżdżają, ale też swobodnie się przemieszczają. Sekretarz stanu dodał, że monitorowane też jest to, czy, cytuję, pomoc dystrybuowana jest w całej enklawie, szczególnie w jej północnej części. Sekretarz Blinken zwrócił uwagę na kwestię panującego głodu w strefie Gazy, gdzie, jak mówił, 100% populacji jest dotkliwie pozbawiona bezpieczeństwa żywnościowego. Będziemy się uważnie temu przyglądać, aby zobaczyć, czy są zmiany, zapewnił amerykański urzędnik. We wczorajszej rozmowie telefonicznej z szefem izraelskiego rządu prezydent Joe Biden zapowiedział, że dalsze wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Izraela będzie zależało od kroków podejmowanych w celu, cytuję, zaradzenia szkodom cywilnym i cierpieniom humanitarnym w strefie Gazy. Była to pierwsza rozmowa przywódców od czasu izraelskiego nalotu na konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen w strefie Gazy.
Życiem, o czymś innym żyć i przestać szukać imion na odwieczny deszcz, który pada na zewnątrz, który pada do środka, który pada nade mną.
I jeszcze jedna informacja dotycząca chyba kolejnej afery. Inwigilacja Sienkiewicza na zlecenie Orlenu. Wystąpiłem do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara ze specjalnym pismem, prosząc go o objęcie nadzorem działań prokuratury krajowej w sprawie dotyczącej inwigilowania. Mnie oświadczył w piątek szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Minister aktywów państwowych Borys Budka poinformował wczoraj, że dysponuje dokumentami, według których w sposób w jego ocenie zupełnie nielegalny w środku kampanii wyborczej w 2023 roku zlecono inwigilowanie Bartłomieja Sienkiewicza przez amerykański podmiot. Orlen podpisał umowę, zapłacił blisko 500 000 zł za to, by sporządzić taki krótki raport na temat Sienkiewicza, dodał szef Ministerstwa Administracji Państwowej. A teraz opinia innych. Hołownia Obajtku. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek to James Bond na miarę naszych możliwości. Wybierał sobie, kogo miał inwigilować. To jest niewyobrażalna pomyłka, że on miał, cytuję, prywatne ABW i zrobił ze spółki paliwowej M15, oświadczył lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Mnie wciąż nie mieści się w głowie, że facet, który powinien zajmować się sprzedażą benzyny czy ropy, kupował gazety, żeby Jarosław Kaczyński miał gazety takie, jak lubi i żeby mógł sobie czytać i żeby się nie denerwował, bo po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy. Zajmował się również paczkomatami. Miał jakieś mocarstwowe plany dotyczące jakichś nie wiadomo jeszcze bliżej inwestycji. A teraz się okazuje, że miał prywatne ABW i za pieniądze państwowe, które są pieniędzmi nas wszystkich, wybierał sobie, jak James Bond, na miarę naszych możliwości. Kogo będę inwigilował, powiedział lider Polski 50. To jest naprawdę jakaś niewyobrażalna pomyłka, że on zrobił ze spółki paliwowej energetycznej nie tylko operatora stacji benzynowych, ale i potentata na rynku prasy. M15 i jeszcze nie wiadomo, co innego wymyślił. To pokazuje, z jakiego pomieszania, poplątania z chaosem mieliśmy do czynienia w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Hołownia. A swoją drogą należałoby chyba zapytać o to, czy władze Orlenu, a konkretnie Obajtek, miał prawo jako szef spółki inwigilować kogokolwiek. Nie jest sędzią, nie jest prokuratorem, nie jest przecież służbami specjalnymi. No cóż, chyba mianem prywatnego folwarku można określić cały Orlen i jego działania. Ale teraz proponuję przenieść się Państwu w inną atmosferę i w inny czas, czyli kolejny rozdział Północ i Południe. A czyta Filip Kosior. Autorem tego bestselleru jest John Jakes.
Rozdział 39. Pod koniec marca 1855 roku w Mount Royal odbył się ślub Ashton z Jamesem Huntonem. Dla Oriego była to raczej ponura uroczystość. Clarissa uśmiechała się przez cały czas do panny młodej, nie wiedziała jednak, kto to jest. Natychmiast po ceremonii Ashton urządziła przykrą scenę. Do tej pory Huntoon nie chciał nawet słyszeć o podróży poślubnej do Nowego Jorku, jednego miejsca, o którym marzyła Ashton. W tym, że gardziła Jankesami, a zarazem uwielbiała ich teatry i restauracje, nie dostrzegała niekonsekwencji. Aż do ostatniej chwili Huntoon nalegał, aby jechać do Charlestonu. Ashton w odpowiedzi rzuciła w niego kawałkiem ciasta i nadąsała się, a zlany potem pan młody natychmiast zmienił zdanie w obawie, że w przeciwnym razie upłyną całe tygodnie, zanim żona obdarzy go swymi względami. Kiedy ich powóz ruszał w drogę, Ashton była znowu w znakomitym nastroju. Niekryjący się ze swymi poglądami Cooper wywołał oburzenie większości mężczyzn przybyłych na uroczystość. Ustawicznie pytał, dlaczego ani abolicjoniści, ani plantatorzy nie zastanowią się choćby przez chwilę nad propozycją Emersona, przedstawioną w lutym amerykańskiemu stowarzyszeniu antyniewolniczemu z Nowego Jorku. Starannie obmyślony projekt Emersona dotyczący stopniowej emancypacji przewidywał wypłaty dla posiadaczy niewolników w wysokości 200 milionów dolarów, co nie stanowiło wygórowanej ceny za położenie kresu narodowej hańbie i zachowanie pokoju, argumentował. Obie strony go wyśmiały, powiedział Cooper. Cóż, widzę tu tylko jedno wyjaśnienie. W momencie, kiedy zabraknie pretekstu do protestowania, protestujący staną się niepotrzebni. Czy chce pan przez to powiedzieć, że walkę o prawa południa prowadzą cynicy? Zapytał jeden z rozmówców. Wśród działaczy są ludzie uczciwi, ale inni chcieliby widzieć w szeregach przeciwników jak najwięcej ekstremistów. Tylko w ten sposób południe może usprawiedliwić wystąpienie z Unii czy utworzenie własnego rządu, co byłoby oczywistym szaleństwem. Ale to Coopera uznano za szaleńca, a wręcz za człowieka niebezpiecznego. Dawniej uchodził za niegroźnego maniaka. Teraz sytuacja się zmieniła. Do takiego wniosku opinia publiczna doszła w momencie, kiedy zorientowano się, że Cooper nie przestaje interesować się politycznymi poglądami Edmunda Burke'a, a nawet wziął sobie do serca przestrogi brytyjskiego męża stanu na temat bezczynności i zaangażował się w działalność Partii Demokratów w Charlestonie. Akceptację działaczy partii zapewnił sobie w sposób niezwykle prosty, wspomagając ją dotacjami tak hojnymi, że jej przywódcy nie mogli dłużej pozwolić sobie na ignorowanie go. Poza tym nie był jedynym człowiekiem w tym stanie głoszącym niepopularne opinie na temat drogi, którą obrało południe. Wielu po cichu podzielało zdanie Coopera. Było ich wystarczająco dużo, aby jego obecność na zebraniach partii uznać za usprawiedliwioną, a nawet pożądaną. Cooper zaczął odbywać podróże, w czasie których spotykał się i konferował z innymi umiarkowanymi demokratami. W Virginii poznał człowieka, który niezmiernie przypadł mu do gustu. Wysokiego, mówiącego prosto z mostu polityka, Henry'ego Wise'a, pragnącego objąć urząd gubernatora. Wise był zagorzałym obrońcą niewolnictwa. Zarazem jednak reprezentował pogląd, że ci, którzy chcą dochodzić praw południa w jakikolwiek sposób poza Unią, są po prostu intrygantami lub idiotami. Oczywiście rozumiem, dlaczego tak postępują, powiedział. Chcą odzyskać władzę, którą południe utraciło na rzecz północy i zachodu. Może nawet nie przyznają tego sami przed sobą. Do diabła może uwierzyli w te swoje absurdalne wypowiedzi, ale oni są niebezpieczni, Cooper. Są doskonale zorganizowani, aktywni, wykrzykują wszędzie swoje hasła i stanowią zagrożenie dla całego południa. Na twarzy Coopera pojawił się smutny uśmiech. Kiedy źli ludzie łączą siły, muszą zjednoczyć się również ci porządni. W przeciwnym razie zginą jeden po drugim, zupełnie niepotrzebnie. Mądra rada, przyznał Wise. Taka też była w 1770 roku, kiedy Burke napisał ją po raz pierwszy. Problem polega na tym, że prędko o niej zapomniano. Nie zapomniano, po prostu awanturnicy woleliby tego nie słuchać. Awanturnicy z obu stron. Wise umilkł i spojrzał badawczo na gościa. Słyszałem już wiele o panu, Cooper. Przez dłuższy czas był pan w swoim rodzinnym stanie pariasem. Cieszę się, że znalazł pan swoje miejsce w obozie demokratów. Tacy jak pan mogą nam się przydać, o ile nie jest jeszcze za późno. Rzeczywistość zdawała się potwierdzać obawy Wise'a. Obie strony nie ustawały we wzajemnych prowokacjach. W Massachusetts uchwalono surowe ustawy gwarantujące wolność wszystkim ludziom, również murzynom. Ustawy te były reakcją na sprawę Burns'a sprzed roku. Zbiegły niewolnik, niejaki Anthony Burns, został uwięziony w Bostonie. Tłum abolicjonistów zebrał się przed więzieniem, chcąc go uwolnić. Próba się nie powiodła. Władze federalne i stanowe złączyły wysiłki, aby zwrócić Burns'a jego właścicielowi na południu. Tymczasem w Kansas przy pomocy tzw. zabijaków przygranicznych z Missouri wybrano władze ustawodawcze popierające niewolnictwo. Zbrojny w strzelby i pistolety oddział zabijaków wdarł się na teren Kansas i rozstrzygnął wynik wyborów na swoją korzyść, posługując się terrorem i oszustwem. Wybrane w ten sposób władze uchwaliły natychmiast ustawy przewidujące ostre kary za prowadzenie agitacji antyniewolniczej. Z każdym miesiącem obie strony podwyższały stawkę w tej okrutnej grze. Missouri słało przez granice hordy nocnych jeźdźców, z północnego wschodu natomiast nadchodziły skrzynie z bronią dla przeciwników niewolnictwa. Napisy na skrzyniach informowały, że ładunek zawiera egzemplarze Biblii, co skłoniło Coopera na spotkaniu demokratów w Columbia do pewnego spostrzeżenia. A więc zwerbowano już nawet Boga. Każda ze stron twierdzi z uporem, że On jest po jej stronie. Naprawdę wierzycie, że On pędzi to tu, to tam? W takim razie musi być straszliwie zmęczony. Nikt się nie roześmiał. Pewnego popołudnia Cooper wdał się na przystani w Charlestonie w rozmowę z nadzorcą portowym Gerdem Hochwaltem, którego rodzina mieszkała w tym mieście od dwóch pokoleń. Nadzorca wprawdzie surowo traktował symulantów uchylających się od pracy, Poza tym jednak był człowiekiem łagodnym, dobrodusznym i wierzącym. Miał żonę, 11 dzieci i dom na peryferiach miasta, niezbyt duży jak na tyle osób. Rozmowa zeszła wkrótce na temat zakończonego ostatnio w Big Springs w Kansas zjazdu przeciwników niewolnictwa, którzy przedłożyli plan przyłączenia tego terytorium do Unii jako stanu wolnego. Uznano również za nieważne wszelkie ustawy uchwalone przez oszukańczo wybraną legislaturę w Shawnee Mission. Szczególnie ostry artykuł wstępny z Mercuriego potępił zjazd w Big Springs, co spodobało się Hochwaldowi. Czytałem ten artykuł, powiedział Cooper, i uważam, że nie wnosi nic nowego. Wciąż ta sama retoryka. Podczas rozmowy obserwowali czarnych sztauerów wnoszących na pokład Mount Royal bele bawełny przeznaczone dla fabryki w Liverpoolu. Jak zwykle statek był całkowicie załadowany, a na każdego klienta Coopera przypadało 3, którzy musieli czekać. Firma Coopera wykazywała już miesięczny zysk w wysokości 60-70%. Sukces zwrócił nawet uwagę Oriego. Hochwald podniesionym głosem skarcił sztauera, który potknął się i zakłócił rytm pracy innych. Otarł niebieską chusteczką pod skarku i dodał: wypowiedzi pana Reta są może trochę przestarzałe, panie Main, ale ja w nie wierzę. Jak pan może, Gerd? Przecież on znowu wezwał do utworzenia separatystycznego rządu. A czemu by nie, panie Main? Odkąd sięgnę pamięcią, Jankesi wyszydzali nas i obrażali. Są przekonani, że każdy z nas to śmieć. Nazywają nas właścicielami burdeli, czyż nie? A tymczasem ja nigdy nie miałem niewolników, ani nie popierałem tego systemu. Nigdy. I dlatego czuję się obrażony. Jeśli Jankesi nie przestaną, to na Boga powinniśmy pójść własną drogą. Cooper mógł zrozumieć emocje Hochwalta, ale z racjonalnego punktu widzenia jego słowa były niepojęte. Czy naprawdę nie dostrzega pan, że ludzie tacy jak Bob Red, James Hunton, czy pan Yancey z Alabamy mogą strącić nas w przepaść? Hochwald zastanawiał się chwilę. Nie, panie Main, ale nawet gdyby tak było, jestem gotów do nich dołączyć. Na miłość boską, człowieku! Ale dlaczego? Nadzorca spojrzał na Coopera tak, jakby miał przed sobą kogoś nierozgarniętego i niedoświadczonego. Karolina Południowa to moja ojczyzna, a ci ludzie walczą za nią. Nikt inny tego nie zrobi, panie Main. Kilka dni później, wieczorem, Cooper powiedział: muszę przyznać, Ori, że przyszedł mnie zimny dreszcz, kiedy usłyszałem słowa Hochwalta. Mój nadzorca nie jest jakimś zbzikowanym rebeliantem. To poważny, szanowany Niemiec. Jeżeli on i inni porządni ludzie słuchają tych podżegaczy, sytuacja jest gorsza niż przypuszczałem. Ori przyjechał do Charlestonu, by przejrzeć księgi rachunkowe. Zarówno on, jak i Cooper poświęcili temu zajęciu większą część dnia. Wreszcie Ori oświadczył, że jest zadowolony z działalności firmy i pogratulował nawet bratu, co nie zdarzało się często. Teraz obaj odpoczywali w wygodnych, pomalowanych na biało fotelach bujanych, popatrując na ogródek przy Trout Street. Mały Judah, krępy chłopiec, turlał co jakiś czas piłkę do Mary Louise, młodszej siostrzyczki, która z rozsuniętymi szeroko nóżkami siedziała w gęstej trawie. No cóż, odparł Ori. Jeśli o mnie chodzi, staram się zajmować tego typu sprawami możliwie jak najrzadziej. I tak mam wiele na głowie. Ale to cię wcale nie satysfakcjonuje, pomyślał Cooper, widząc na twarzy brata wyraz melancholii. Ori przygarbił się w fotelu i wyciągnął długie nogi, nie spuszczając wzroku z bawiących się dzieci. Czy to aby nie zazdrość zabłysła w jego oczach? Wrócił do spraw firmy. Bardzo się cieszę, że statki mają pełny załadunek podczas każdego rejsu. Rynek ryżowy w południowej Europie nadal przeżywa kryzys. Z każdym miesiącem maleje popyt. Zrobiłeś bardzo mądrze, nalegając na lokowanie pieniędzy w rozmaitych przedsiębiorstwach. Jego głos brzmiał normalnie, tak jak zawsze. A jednak Cooper domyślił się, że coś nie jest w porządku. Nie potrafił odgadnąć, na czym polega problem i już otwierał usta, by zapytać o to wprost, kiedy w progu stanęła Judith. W ręce trzymała niewielką paczuszkę. Posłaniec z księgarni Colony przyniósł to dla ciebie, Ori. Och, książka, o którą pytałem dziś rano. Chwilowo nie mieli jej na stanie, ale spodziewali się dodatkowych kilkunastu egzemplarzy po południu. Szybko rozwinął opakowanie, a Judith, widząc złocony napis na okładce, zaskoczona klasnęła w dłonie. Źdźbła trawy. To ten zbiór wierszy, które wielebny Entwistle wyklinał z ambony w ostatnią niedzielę. Czytałam o tym kazaniu w gazecie. Mówił, że książka jest dziełem człowieka niezważającego na rozum i porządek, że jest na wskroś przesiąknięta brudem. Autora potępiają równie ostro księża z północy, zauważył Cooper. Jak on się nazywa? Odwrócił książkę trzymaną przez brata. Whitman, od kiedy interesujesz się nowoczesną poezją? Ori się zaczerwienił. To ma być prezent. Dla kogoś w Mount Royal? Nie. dla kogoś znajomego. Cooper nie nalegał, ale w głowie zaświtała mu myśl, że może przypadkowo odkrył przyczynę złego nastroju brata. Kolacja jest prawie gotowa, oznajmiła Judith. Rachel łapała niebieskie kraby już od wczesnego ranka. Rachel była chorą, wolną murzynką zatrudnioną w kuchni. Zaprosiłam też Ashton i Jamesa, ale mieli jakieś inne zobowiązania. Rzadko się z nimi widujemy. Przykro mi o tym mówić, ale jeszcze ani razu nie zjedli z nami posiłku, mimo że mieszkają tak blisko. Zawsze, gdy ich zapraszam, są zajęci. Kantunowie wprowadzili się do eleganckiego, przewiewnego domu przy East Battery, niemal w sąsiedztwie. Do Trad Street można było odbyć krótki spacer wzdłuż wybrzeża, mijając kościół. Ori przejechał obok ich domu konno, ale nie miał chęci odwiedzić siostry. Mają całą masę nowych przyjaciół, wyjaśnił Cooper. Wielu z nich to świta Boba Retta. Wiem, że nieładnie stronić od własnej rodziny, ale cieszę się, że nas nie odwiedzają ani nie siedzą z nami przy jednym stole. James i ja różnimy się tak bardzo, jeśli chodzi o poglądy polityczne, że prawdopodobnie już po zupie musielibyśmy uzgadniać warunki pojedynku. Klasnął w dłonie. Dzieci! Zawołał, nadając głosowi pogodny ton. Już prawie pora posiłku. Chodźcie, siadajcie mi na kolana. Ori nie mógł przestać myśleć o Madeleine. Spojrzał jeszcze raz na książkę. Zapakował ją i wsunął do kieszeni. Podczas kolacji Cooper kilkakrotnie próbował skierować rozmowę na temat planu ekspansji firmy, o czym wiele ostatnio rozmyślał. Plan był niekonwencjonalny. Wymagał silnych nerwów i o wiele większego kapitału niż Mainowie mogli zebrać. Cooper zastanawiał się już, czy nie można by wziąć George'a Hazarda na wspólnika. Na razie jednak nie miał okazji omówienia tej sprawy z bratem. Ori zazwyczaj unikał dyskusji na tematy handlowe. Również teraz, przy stole, bąknął zaledwie kilka słów. W nocy, kiedy leżeli już w łóżku, Cooper powiedział do żony, że od czasu zakończenia wojny w Meksyku nie widział jeszcze brata w tak dziwnym, posępnym nastroju. Praktyka adwokacka Hantuna świetnie prosperowała. Jego sława rosła. Przyczyniała się do tego głównie Ashton. Wydawała przyjęcia, zapraszała na kolacje, utrzymywała stosunki z wpływowymi ludźmi w całej okolicy oraz z ich szpetnymi, wyniosłymi żonami, nie dając im nigdy poznać, jak bardzo nimi gardzi albo jak cynicznie potrafi nimi manipulować. Hantun spędzał wiele godzin nad przemówieniem na temat pogłębiającego się kryzysu narodowego. Pewnego wieczoru wygłosił w swoim domu przy East Battery, gdzie zgromadziło się około 30 osób, skróconą wersję tego przemówienia. Wśród zebranych byli m.in. wydawca Red i człowiek uznawany za najżarliwszego chyba orędownika secesji, William Yancey z Alabamy. Sprawiający wrażenie łagodnego, a nawet niewinnego, Yancey był znakomitym mówcą. Przez wielu nazywany był księciem ekstremistów. Ashton marzyła, aby awansował do rangi króla. Wówczas poprzednim mianem obdarzono by jej męża. Trzymając w dłoni okulary w srebrnej oprawce, niczym rekwizyt, Hantun starał się jak mógł zademonstrować swą przydatność dla sprawy. Goście przysłuchiwali się w skupieniu jego wywodom, które Ashton znała już na pamięć. Unia przypomina ogromny fort, panie i panowie, który w połowie wpadł już w ręce barbarzyńskich najeźdźców. Lojaliści utrzymują drugą połowę, której bronią całym sercem od pokoleń. Ale oto groźba zawisła i nad tą częścią fortu. Co do mnie, jestem gotów raczej przytknąć płonącą pochodnię do składowanego w lochach prochu i wysadzić wszystko w powietrze, niż oddać w ręce barbarzyńców choćby centymetr kwadratowy naszej ziemi. Ashton zainicjowała aplauz, który okazał się burzliwy i entuzjastyczny. Gdy niewolnicy roznosili poncz na srebrnych tacach, do Hantuna podszedł Yancey. Niewykluczone, że taki radykalny czyn będzie naprawdę potrzebny, James. A potem na zgliszczach starego fortu będziemy musieli wznieść nowy. To zadanie wymaga jednak lojalnych wykonawców i zdolnych przywódców. Mina Yanceya pozwalała przypuszczać, że uważa Hantuna za jednego z nich, albo że przynajmniej rozważa jego kandydaturę. Ashton rozumiała niewiele z tych wszystkich spraw, nad którymi mężczyźni rozwodzili się bez końca. W rzeczywistości prawa południa jej nie obchodziły. Nie była nawet pewna, na czym polegają, jeśli nie liczyć fundamentalnego, danego od Boga prawa do posiadania niewolników. Najbardziej fascynowało ją to, że rozmowy o polityce porywały innych. W ich reakcjach upatrywała okazję do kreowania i utrzymywania władzy. Mąż przekonywał ją nieraz, że przyjdzie dzień, kiedy powstanie separatystyczny rząd południa. Jeśli tak, to zamierzała być jedną z pierwszych dam. James, byłeś po prostu wspaniały! Wykrzyknęła, biorąc go pod rękę. Tym razem przeszedłeś sam siebie! Łaknęła jeszcze większego aplauzu. Jej zabiegi odniosły skutek. Stojący w pobliżu goście zaczęli ponownie gorąco oklaskiwać mówcę. Dołączył nawet Yancey, powtarzając: racja, racja. Bardzo dziękuję, kochanie. Pełne wdzięczności spojrzenie Hantuna graniczyło z egzaltacją. Kiedy byli sami, Ashton rzadko mówiła mu miłe słowa i wypominała mu, że jest miernym kochankiem. Ale tego wieczoru obecność tylu ważnych osobistości i udany występ męża nieoczekiwanie wywołały w niej podniecenie seksualne. Nie mogła doczekać się chwili, kiedy goście znajdą się już za drzwiami, a ona pobiegnie czym prędzej na górę, zrzuci z siebie ubranie i pociągnie męża na łóżko. Spocony i zasapany nie szczędził wysiłków. Potem szepnął: czy teraz było lepiej? Cudownie, skłamała. W roli ekstremisty spisał się tak dobrze, że nie chciała go zniechęcać. Ale jego niezdarne pieszczoty nie zdołały wykrzesać z niej nawet iskierki. Budziły wręcz od razu. Pocieszała się myślą, że wszystko, także bycie wielką damą, ma swoją cenę. Zdecydowała, że już najwyższa pora pojechać do domu. I to wkrótce.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
Jeszcze wiadomość, która może była odczuwalna w niektórych częściach Filadelfii. Chodzi mianowicie o trzęsienie ziemi, które zdarzyło się w New Jersey, 4,8 w skali Richtera, a jego epicentrum znajdowało się w Hunterdon County w New Jersey. Jeszcze Filadelfia również mogła odczuwać wstrząsy. Niektóre dzielnice odczuły na pewno. Mam nadzieję, że jesteście Państwo bezpieczni i nic nikomu nie zagraża. To jest taka nagła wiadomość, która do nas napłynęła. Same epicentrum było równoległe do Nowego Jorku w Tewksbury, New Jersey, a w zasadzie 2 mile od tego miasteczka, tak podają w tej chwili rządowe agencje. Ostatni wstrząs, gdzie epicentrum znajdowało się w New Jersey, miał miejsce w roku ubiegłym i w skali Richtera wynosił 3,8. Mam nadzieję, że to koniec wszystkich wstrząsów i nikt z Państwa nie ucierpiał w wyniku tego trzęsienia ziemi. Ja z Państwem spotkam się ponownie w niedzielę o godzinie 12:30, natomiast jutro na antenie Majko Blicharz, jak zawsze od wielu lat. To już wszystko. Życzę przyjemnego popołudnia i miłego weekendu. Program prowadziła Barbara Ilicka.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.